Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.
Jezus powiedział do swoich uczniów: jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na zawsze. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ go nie widzi ani nie zna. Ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat już mnie nie będzie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że ja jestem w Ojcu moim, a wy we mnie i ja w was. Kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje. Kto zaś mnie miłuje, będzie umiłowany przez Ojca mojego, a również ja będę go miłował i objawię mu siebie.
Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Kochani, mam taką dwu- lub trzyletnią koleżankę. Wczoraj się spotkaliśmy z jej rodzicami, dziadkami. Bardzo lubię z nią rozmawiać. Zawsze jakieś ciekawe tematy wypływają. I wczoraj wypłynął taki temat, który się rozpoczął od wypowiedzi mojej koleżanki, która powiedziała, że jak byłam duża, to ostrzyłam sobie zęby. No i zaczęliśmy rozmawiać o ostrzeniu zębów. Czy lepiej się zęby ostrzy osełką, czy zęby należy ostrzyć pilnikiem? Jak dużym trzeba być, żeby można było sobie ostrzyć zęby? I jak to jest, żeby się zmniejszyć? I przez jakiś czas, żeśmy sobie bardzo miło tak gawędzili, poziom absurdu był niezwykły. Po prostu UNESCO się chowa przy tym wszystkim, co myśmy tam opowiadali. Mówiliśmy oboje bardzo poważnym głosem. Kiedy opowiedziałem mamie Sofini to, o czym rozmawialiśmy, bardzo się śmiała i stwierdziła, że chyba to na blogu u siebie napisze. Nie wiem, czy napisze, czy nie. W każdym razie bardzo zadowolony byłem z całej tej konwersacji. I tak sobie myślę, że czasem ludzie mówią różne zdania, które pod względem gramatyki są poprawnie zrobione i właściwie rozumiemy każde zdanie. Ale jeżeli spróbujemy to wszystko odnieść do rzeczywistości, to wtedy może nam się objawiać pewna absurdalność, kontrast między tym, do czego jesteśmy przekonani, a tym, o czym mówimy. I ja myślę, że wyczuwanie takiej absurdalności w słowach Pana Jezusa jest świetną metodą, wyczuwanie tego, że w tym, co słyszymy w Ewangelii, a w tym, jak postrzegamy nasz świat, jest jakaś ogromna różnica. Że to, co czasem tak łatwo przychodzi nam słuchać w Ewangelii i nie dostrzegamy pewnych chropowatości tego, co mówi Jezus, nie dostrzegamy tego, że to nijak ma się do tego, co my myślimy o rzeczywistości, to właśnie nie pozwala nam głębiej próbować zrozumieć, tak jak przeskaczkę, jak to się mówi, przelatuje przez nas ta Ewangelia. A dzisiaj w Ewangelii jest masa takich stwierdzeń, które jeżeli ktoś usłyszy, a nie przepuści tego, tak jednym uchem wleciało, drugim wyleciało, to one powinny się wydawać absurdalne. Na przykład o tym duchu prawdy, którego świat nie może przyjąć, ponieważ nie widzi ani nie zna, ale wy go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Czyli jest teraz czas teraźniejszy, ale nie, bo Jezus mówi: ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela wam da. Czyli czas przyszły, czyli da wam, ale u was przebywa, jak mogę ci dać coś, co masz. Przykazanie. Jakie jest przykazanie Jezusa? Gdybym poprosił was o to, żeby każdy wymienił mi 5 przykazań Jezusa, ale Jezusa, nie 5 przykazań Bożych, tylko 5 przykazań Jezusa, co byście powiedzieli? Kiedy robimy rachunek sumienia do spowiedzi i przychodzimy wyspowiadać się z tego, że łamiemy przykazania Jezusa, mówimy najczęściej o rzeczach, gdzie gdybym zapytał, ale gdzie Jezus o tym powiedział, to nikt by tego nie znalazł, gdzie On o tym powiedział. Czy w związku z tym nie ma przykazań Jezusa? Jak sobie zobaczymy, jakie my mamy przykazania za przykazania Jezusa i wymienimy jakieś, nie wiem, żeby się nie gniewać na drugiego, może jak pomyślimy, żeby przebaczać, to sobie zobaczymy, że tak naprawdę, kiedy Jezus mówi o Jego przykazaniach, z których na pewno najłatwiej byłoby nam sformułować przykazanie miłości. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali. To zobaczymy, że to, co my sobie wyobrażamy jako przykazanie, czyli że nie wolno robić tego i tego, albo trzeba robić to i to, i są pewne jasne kryteria, złamałeś przykazanie albo zachowałeś przykazanie. W ogóle nie odnosi się do przykazań Jezusa, bo przykazania Jezusa to są w większości drogowskazy. To nie jest coś, co można wypełnić albo nie wypełnić tak od razu. Przykazanie miłości, abyście się wzajemnie miłowali. To nie jest coś, że ja przychodzę do spowiedzi i mówię, że spełniłem przykazanie miłości i kochałem swoich bliźnich. Albo że nie spełniłem przykazania miłości i nie kochałem swoich bliźnich. Przykazanie Jezusa to jest pewien kierunek. Zachowywać przykazania Jezusa to nie znaczy tak do końca nie przekraczać pewnej granicy, że tam nie kłamać, czy że przebaczać, czy nie, tylko chcieć dążyć do pewnej doskonałości. Mieć w sobie takie głębokie pragnienie, na przykład pragnienie miłości. I ja wiem, jeżeli spełniam przykazanie miłości Pana Jezusa, zachowuję to przykazanie, to wiem, że bardzo, bardzo mi brakuje wiele do tej prawdziwej miłości. Jeżeli zachowuję Jezusa przykazanie wiary, to bardzo pragnę gorącej wiary, bardzo pragnę takiej prawdziwej wiary i wiem, że nie potrafię tak naprawdę wierzyć. Mówię, jak ten chory wie, że zarać memu niedowiarstwu. Jeżeli pragnę spełnić przykazania Jezusa, jeżeli zachowuję te przykazania, to one są zawsze jakimś pragnieniem w moim sercu i one zawsze się wiążą ze świadomością, że mi bardzo dużo do tego brakuje, żeby wypełnić te przykazania. Kiedy myślimy sobie o tym, jakie są te nasze przykazania, które zwykle bierzemy i tak je rozumiemy jako przykazania Jezusa, to myślę, że najchętniej to byśmy mieli takie przykazania, że tak czy nie, skłamałeś albo nie skłamałeś, tak czy nie, byłeś w kościele czy nie byłeś. Chcielibyśmy takich zasad, takich reguł, żebyśmy mogli powiedzieć, no tu i tu mi się nie udało, ale w tym byłem grzeczny, udało mi się, byłem dobry. Tymczasem Jezus wzywa nas do pewnej drogi, a nie tylko do tego, żeby zrobić tak albo inaczej. I tutaj On mówi, że jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazanie. To jest bardzo ważna kolejność. Bo my tak zwykle najpierw mówimy sobie, że chcielibyśmy zachować przykazania, a jak nam się uda nawrócić, no to wtedy będziemy mogli z czystym sercem przyjść do Boga i Go kochać. To jest mniej więcej tak, jak kiedyś jedna pani mi powiedziała, bo rozmawialiśmy o tym, że ona jest niezadowolona ze swojego życia, z siebie i między innymi o tym, że jakoś nie dbała o siebie i że, jak to się mówi popularnie, zgrubła. I mówię, czy niedobrze by było w takim razie zapisać się gdzieś na jakieś ćwiczenia, coś porobić, żeby ktoś pomógł się zmotywować. A ona mówi, że dobrze by było, ale na razie to ona się wstydzi tego, jak się zapuściła i mówi, że najpierw muszę troszkę zrzucić wagi, a potem pójdę ćwiczyć. Bardzo słusznie. Ja też myślę, że na przykład jak ktoś chce iść na siłownię, a tam wiadomo, wielkie chłopy takie stoją, to najpierw powinien trochę nabrać siły i masy, a potem jak już będzie odpowiednio zbudowany, to niech ćwiczy, niech idzie na tą siłownię, nie będzie obciachu, prawda? My mamy do wiary bardzo podobne podejście. Najpierw się nawrócę, najpierw się poprawię, a dopiero potem nie będę miał lęku, żeby dołączyć do tych, którzy starają się być takimi bardziej świadomymi chrześcijanami. Może się kiedyś nawrócę, to wtedy pójdę do jakiejś grupy się pomodlić może, a może się kiedyś nawrócę, to wtedy pójdę do spowiedzi, jak już się nawrócę i jak nie będę bez przerwy popełniał tych samych grzechów. A może się nawrócę, to wtedy pójdę może nawet na pielgrzymkę do Częstochowy w wakacje. My chcemy, żeby najpierw zachowywać przykazania, a potem ewentualnie przyjść i kochać Boga. Bo jeżeli przychodzimy do Niego nie umiejąc jeszcze zachowywać tych przykazań, no to wyobrażamy sobie, że spotykamy się z takim wzrokiem, jak to mówię, zawiedzionego inwestora. Ja ci tyle dałem, a plac budowy jakiś taki pusty stoi. Jezus mówi, jeżeli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Jeżeli przyjdziecie do mnie jako słabi i grzeszni i w ogóle nie mając nic na swoje usprawiedliwienie i w ogóle się nie usprawiedliwiając, po prostu zaczniecie mnie szukać tacy, jacy jesteście. I dalej mówi kolejne rzeczy, które jak jeżeli nie zlekceważymy tego tekstu, to powinny nam się wydać najpierw absurdalne. Jeszcze chwila, a świat już mnie nie będzie oglądał, ale wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. I mówi, nie, tego słowa nie umiem znaleźć, które sobie planowałem w tym momencie. W każdym razie znowu, tu jest jakieś pomieszanie czasu. Bez miłości Jezusa świat nie będzie go oglądał. W tym tekście jest taka sugestia, że wy mnie widzicie, ponieważ ja żyję i wy żyć będziecie. Wy mnie teraz przed w niebo wstąpieniem widzicie i jeżeli żyć będziecie, a ja żyję, to i wy będziecie mnie widzieć, w jakiś sposób będziecie czuć moją obecność. Będę dla was doświadczalny. Zadałem sobie takie pytanie, co ogląda świat, który nie widzi Jezusa? Ponad wszelką moją wątpliwość jest mnóstwo chrześcijan, którzy nie oglądają Jezusa, którzy nie widzą Jezusa. Jest wielu ludzi niewierzących, którzy nie widzą Jezusa. I pytam się siebie, co w tym Kościele, co w chrześcijaństwie widzą ludzie, którzy nie widzą Jezusa. Myślę, że ludzie, którzy w Kościele i w chrześcijaństwie niekoniecznie widzą Jezusa, mogą widzieć właśnie moralność. Mogą widzieć lepiej czy gorzej ocenianą listę zakazów i nakazów dotyczących porządku moralnego, który przez wiele lat wielu ludziom pomagał nie zatopić się w jakimś chaosie. Ludzie, którzy widzą Kościół, ale nie widzą Jezusa, Mogą widzieć architekturę sakralną, mogą widzieć sztukę lepszą, gorszą, mogą widzieć księży takich, innych, lepszych, gorszych. Ludzie, którzy są w kościele i być może nawet chodzą w niedzielę do kościoła i być może nawet spowiadają się, ale mogą nie widzieć Jezusa, mogą widzieć cały czas siebie. Siebie grzeszącego albo siebie starającego się żyć dobrze. Mogą widzieć siebie potrzebującego, mogą być wpatrzeni w swoje problemy i nie widząc Jezusa, modlić się do Boga, żeby im pomógł w ich problemach. Ludzie, którzy oglądają świat i Kościół nie widząc Jezusa, rzadko modlą się, pragnąc wiary. Tacy ludzie rzadko modlą się o to, żeby widzieć Jezusa, żeby mieć takie doświadczenie bliskości Boga. Często się modlą o dobre rzeczy, o zdrowie, o pracę dla siebie, dla rodziny. Ale ludzie, którzy nie oglądają Jezusa, często mają w sobie bardzo małe pragnienie takiego prawdziwego doświadczenia Go. Właśnie to przykazanie, o którym mówi Jezus, Jego przykazanie, które dotyczy tęsknoty za czymś większym, ludziom, którzy zupełnie nie oglądają Jezusa, jest bardzo obce. A ci, którzy oglądają Jezusa, ci, którzy Go doświadczają w takim stopniu, jaki jest możliwy po Jego wniebowstąpieniu na tej ziemi, gdzie mamy siebie, mamy sakramenty, mamy Kościół. Ci, którzy Go rzeczywiście oglądają, bardzo się modlą, żeby mogli Go oglądać, żeby tego było więcej. Świat, który nie ogląda Jezusa, świat, który nie widzi Go, który Go nie pragnie, cierpi i buntuje się przeciwko swojemu cierpieniu. Cierpi, że brak mu wygód, brak mu bezpieczeństwa, rozrywki, chociaż tak pragnie tego wszystkiego. To jest wersja ofiary, wersja tego, który przegrywa. To jest człowiek, który cierpi i buntuje się. Jest też wersja zwycięzcy, który tak Bogiem a prawdą nie bardzo przyznaje się do jakiegokolwiek cierpienia. Ma w życiu dosyć dużo wygody, dostatecznie dużo rozrywki, nie ma wielkich problemów w relacjach. Taki człowiek może powie, że mu wiara nie jest do niczego potrzebna i po co jeszcze oglądać jakiegoś Jezusa? Tacy ludzie zwykle nie widzą, że są jak to stado świń, które w Ewangelii biegnie w stronę przepaści. To stado świń, gdzie złe duchy poprosiły go wypędzone z opętanych, żeby Jezus posłał je w świnie. I tak ci, którzy nie cierpią i którzy są beztroscy, nie widzą, jak bardzo przywiązują się do swoich wygód. Jak z wielką trudnością przychodzi im wytrwanie w małżeństwie, jak z wielką trudnością przychodzi im pomaganie i poświęcenie się, poświęcenie chociaż trochę swojej wygody na rzecz innych, jak niemożliwe wydaje im się posiadanie większej ilości dzieci, bo to przecież poniżej godności człowieka żyć w takich warunkach, kiedy ma się piątkę dzieci, to w ogóle nie da rady tak żyć. Ludzie, którzy nie oglądają Jezusa, nie zawsze są świadomi tego, jak cierpią, albo tego, że biegną ku przepaści. A co oglądają ci, którzy oglądają Jezusa? Ci ludzie doświadczają Pocieszyciela, o którym dzisiaj mówi Pan Jezus, Ducha Prawdy. Doświadczając tego, że cierpią, że często są chorzy, że mają rozmaite problemy. Wiedzą, że ponad tą powierzchnią naszych ludzkich lęków, braków, cierpień, bólu jest jakaś znacznie większa głębia. Wiedzą, że choćbyśmy się emocjonalnie denerwowali na różne rzeczy i bali, mamy bardzo blisko jakąś zupełnie głębszą i ważniejszą rzeczywistość, której na tej Eucharystii możemy doświadczać. Doświadczą jej ci, którzy pragną, ci, którzy oglądają Jezusa, ci, którzy mają teraz w sobie wielkie pragnienie, aby kochać mocniej i wierzyć mocniej. Amen.